Drodzy bracia i siostry, w zeszłym tygodniu mieliśmy tą wielką okazję być razem, aby cieszyć się z tego, że Jezus zmartwychwstał, że nie pozostał w grobie, choć dla rzymskich żołnierzy, choć dla faryzeuszy nastał wielki popłoch, gdzie zniknęło ciało Jezusa. To uczniowie, którzy zaczęli spotykać się z Jezusem, byli pełni radości, byli pełni entuzjazmu. Zaczęło im dochodzić niektóre rzeczy, które przedtem w ogóle nie rozumieli, które w ogóle nawet nie umieli sobie wyobrazić. Co prawda zachowanie Jezusa po zmartwychwstaniu zmieniło się bardzo zasadniczo. Często znikał nagle uczniom z oczu, znowu się pojawiał gdzieś, nawet przez zamknięte drzwi. Spędzał z nimi czas, w którym dawał im jeszcze instrukcje bardzo ważne, instrukcje o Bożym Królestwie. Ale później odchodzi tutaj z tej ziemi i z takiego ludzkiego punktu widzenia nie pozostawił po sobie zbyt zasadniczych albo wielkich śladów, które by trudno było wymazać. Nie chciał wybudować sobie żadny pomnik, nie napisał żadnej książki. Nie wiemy nawet, żeby napisał jakiś letak, krótkie informacje. Jedyne, co wiemy, to, że pisał palcem po piasku. A to bardzo szybko ktoś zatrze te ślady tego, co tam napisał. Nie ożenił się, nie pozostawił po sobie potomków, nie założył żadną dynastię. I właściwie wytworzył takie wielkie ryzyko tego, co znamy pod hasłem sejde z oczy, sejde z myśli. Ile było gwiazd na ziemi tutaj, gdzie tysiące ludzi leżało u ich stóp, kiedy żyli, kiedy występowali. A potem, jak zniknęli, tak zanikała pamięć po tych ludziach. Pojawiali się nowi. Ten jedyny ślad, który pozostawił Jezus w sercu niewielu ludzi, ten jedyny ślad był ten, że oni mieli, ci uczniowie mieli kontynuować to, co rozpoczął Jezus tutaj na tej ziemi. Tym widzialnym śladem Jezusa jest Kościół. I może dziś tak trochę uprzedzę ten czas, który nastał 40 dni po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus odchodzi na oczach uczni i w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale napisane jest, że gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, to oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich, przy tych uczniach i powiedzieli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście go idącego do nieba. Jezus odszedł i tym śladem tej rzeczywistości, że on jest, pozostał tutaj ten Kościół. I takie pytanie nurtuje w moim sercu: dlaczego ludzie tak często patrzą do nieba, aby zobaczyć Jezusa, aby zobaczyć jakiś znak, że on jest, że on o nas wie, że myśli o mnie, że mi chce błogosławić, a nie patrzymy się do Kościoła? Dlaczego do nieba, a dlaczego nie szukamy Jezusa w Kościele? Może właśnie dlatego, że w tym Kościele widzimy wiele rzeczy, które nam tego Jezusa jakoś nie przypominają. Jezus liczył z tym niebezpieczeństwem, że pod jego nieobecność będzie czasem trudno, będzie źle, że ta sytuacja w Kościele może być taka, jakby już właściwie nigdy Jezus nie miał wrócić. Bardzo mi się podobało, kiedy przez jakiś czas, przed laty, śledziłem jeden zbór, kazania, które tam były na internecie, a takim hasłem tego zboru było to wyrażenie "zaraz wracam". To, co było w naszym zborze "zaiste przyjdę rychło", to tam było to w takiej krótszej formie "zaraz wracam". Było to takie przekonujące i przypominające coś, co jest niezmiernie ważne. Jezus wiedział o tym, że nie będzie łatwo, i właśnie Mateusz, który w tej Ewangelii Mateusza zapisywał, notował to, co Jezus mówił swoim uczniom, to on właśnie zapisał ostatnie cztery podobieństwa w Ewangelii Mateusza o tym, że Pan odejdzie i przez jakiś czas go nie będzie. To są cztery ostatnie podobieństwa w 24 i w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Najpierw opowiada im o tym, że właściciel odchodzi ze swojego domu i pozostawia wszystkie te rzeczy pod sprawą swojego sługi, który miał zatroszczyć się całym tym domem. Później w 25 rozdziale zaczyna opowiadać Jezus o tym weselu, na którym stale brakuje żenich. Nie ma go. I goście weselni już są na tyle zmęczeni, że zasypiają, a żenicha stale nie ma. Nieobecność. Później mówi to podobieństwo o odjeżdżającym tym zarządcy, który rozdaje talenty. I przez jakiś czas go nie ma. I ci ludzie, którzy otrzymują te talenty, mają jakimś sposobem żyć, pracować, służyć, aby w chwili, kiedy wróci Pan, aby mogli się rozliczyć z tego, co otrzymali. Znamy te podobieństwa, ale nigdy nie skojarzyłem, że on cztery razy przypomina to, że będzie taki czas, kiedy nie będzie Pana, ale że on wróci i że właściwie ci ludzie, którzy pozostają, mają żyć stale z tą myślą, że Pan pozostaje i Pan będzie wracał. I wreszcie to czwarte podobieństwo w 25 rozdziale jest o kozłach i owcach. O tych, których rozdzielił na prawo i na lewo. Tych, którzy też jakimś sposobem żyli w nieobecności Pana. A kiedy on wrócił, to rozdzielił ludzi na dwie grupy. Chociaż wydawało się wszystkim tym ludziom, którzy byli na jednej albo na drugiej stronie, że przecież, Panie, Ty tu nie byłeś obecny. To Jezus im przypomina, że chociaż nie widzieliście mnie, a ja jednak tutaj byłem. Byłem tym chorym, byłem tym łaknącym, tym pragnącym, tym, który był w więzieniu, tym, którym był tak nędzny, że nie miał nawet na ubranie. Byłem. Niektórzy mnie zauważyliście, niektórzy mi posłuszyliście, a niektórzy nie zorientowaliście się, że to byłem ja. Nie zrobiliście nic dla mnie i dlatego jesteście na tej stronie kozłów, a nie owiec. I tak jak ci uczniowie chcieli patrzeć się do nieba, a nie znaleźli tam nic, tak i my nie mieliśmy tylko patrzeć do tego nieba, ale patrzeć się tam, gdzie Jezus przez swoje słowo chce skierować nasze oczy. Chciałbym właśnie to pierwsze podobieństwo z tego 24 rozdziału Mateusza czytać razem z wami i rozważać nad czasem nieobecności Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Od 44 wiersza 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Napisane tam jest tak: podobnie i wy, bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy powróci Syn Człowieczy. Kim jest ten wierny i mądry sługa, któremu Pan powierzył opiekę nad swoimi sługami, by na czas o nich dbał? Szczęśliwy będzie sługa, którego Pan zastanie przy wiernym wykonaniu powierzonych mu obowiązków. Zapewniam was, że powierzy mu wszystko, co ma. Lecz jeśli sługa będzie zły i pomyśli sobie: mój Pan się spóźnia, i zacznie wyżywać się nad podwładnymi, upijać i zabawiać, jego Pan powróci w dniu, którego się zupełnie nie spodziewa. Ostro się z nim rozprawi i osądzi wraz z innymi obłudnikami. Tam będzie lament i rozpacz. To jest tłumaczenie Słowo i Życia. Tłumaczenie, w którym niektóre słowa są trochę inne niż znamy z tych naszych tłumaczeń, ale sens pozostaje ten sam. Czytaliśmy o tym, że mamy pozostać czujni w czasie nieobecności Jezusa. Czujni na to, aby nie zapomnieć na to podstawowe, co Kościół powinien mieć. A ponieważ pod nieobecność Jezusa możemy szybko zapomnieć, że swoim życiem, swoim służbą pomagamy swojemu bliźniemu, aby wieczność spędził albo w jednym miejscu, albo w drugim miejscu. Możemy zapomnieć pod nieobecność Jezusa, że swoim życiem sprawiamy albo radość, albo smutek Duchowi Świętemu, który jest tutaj na ziemi. Według tego podobieństwa, które powiedział sam Pan Jezus, to podczas Jego nieobecności na pierwszym miejscu oczekuje się od nas wierność. Sługo dobry i wierny. Nie oczekuje się ani tak sukces, ani tak jakieś wielkie osiągnięcia w jakiejkolwiek dziedzinie życia, jak właśnie ta wierność. Zadaniem wiernego sługi jest karmić, albo inaczej troszczyć się o tych podopiecznych, których ma i na których nie ma zapominać, w tym regularnym, właściwym czasie dawać to, czego potrzebują. Ten wierny sługa wie, czego potrzebują, i on wiernie w tym pozostaje tak, żeby nie mieli niedostatku. Ta wierność wypływa z tego, że ten sługa czyni coś, co by czynił, gdyby Jezus był obecny tutaj na tej ziemi. Gdyby Jezus był obecny w tym jego zadaniu. W życiu człowieka są takie różne fazy. Są okresy, gdy rodzice odchodzą z domu, to dzieci płaczą, bo nie chcą być same. Przychodzi taki czas, kiedy dzieci czują, że właśnie wtedy, kiedy rodzice odchodzą, to będzie o wiele wolniejsza atmosfera, nie będzie tyle obowiązków, będzie możliwość robić coś, co w obecności rodziców by nie było możliwe. A później przychodzi taka faza i taki okres, kiedy już nie zachowują się te dzieci według tego, czy są obecni rodzice, albo nie są obecni, ale zachowują się względem swojego sumienia i względem Boga, czy już są rodzice, albo nie są rodzice, dlatego że jest tam ta pewna dojrzałość. I tak każdy z nas musimy sobie postawić to pytanie, w jakiej fazie jesteśmy w naszym duchowym życiu. Jesteśmy w tej fazie tego, kiedy brak nam społeczności Jezusa, to jesteśmy smutni, płaczemy w swoich modlitwach, albo czy ten tydzień jest w takim w naszej reżii, aby później znowu w tę niedzielę spotkać się z Jezusem, ale inaczej cieszymy się, kiedy jesteśmy sami dla siebie. Ta wierność spoczywa w tym, że pod nieobecność Jezusa zachowujemy się tak, jakby tu był. Istnieją tylko dwie kategorie sługów. Ten sługa wierny i ten sługa zły. Chcielibyśmy, a wielokrotnie tak Kościół sobie wytworzył jeszcze tą trzecią grupę tych ludzi, którzy nie są źli, ale którzy też nie mają zbyt wierności, zbyt zainteresowania o kogoś drugiego. Żyją tak raczej dla siebie, dla swoich potrzeb. Ale przed Bogiem Jezus mówi tylko o dwóch grupach. Podobnie jak mówi później o pannach, które też rozdzielił tylko na dwie grupy. Na te mądre i te niemądre. Na te, które miały dostatek oleju, a te, którym brakowało. Wierny sługa, ten, który troszczy się tym, co mu było powierzone. Nie żyje tylko dla siebie. Ten zły sługa to ten, który zacznie właśnie myśleć w tych kategoriach, kto wie, czy w ogóle przyjdzie, wróci Pan. Kiedy to będzie? A ten sługa, który w ten sposób zaczyna myśleć, że Pan się spóźnia, że przecież żyję tutaj tylko raz, że to jest moje życie i mogę sobie pozwolić na niektóre rzeczy, ten jest pomianowany jako zły sługa. W czym jest to zło? To zło jest w tym, że wtedy, kiedy przestajemy myśleć o przyjściu Pańskim, automatycznie z tym obniża się standard poświęcenia. Obniża się ten standard tego zapasu, tej walki o czyste duchowe życie. Kiedy schodzi z mojej myśli ta rzeczywistość, że tak jak Jezus odszedł, tak znowu przyjdzie, to według tego podobieństwa, które mówił Jezus, zaczyna brać górę w moim życiu ta moja cielesność, to moje ego. I sługa zaczyna się wywyższać nad tymi drugimi. Staje do tej pozycji, w której właśnie ma być Pan Jezus. I zamiast służyć, zaczyna panować. A w takiej społeczności Bożego namaszczenia jest stale mniej i mniej, stale więcej tego brakuje. I właśnie z tego powodu, z powodu tych złych sług, ludzie nie szukają Jezusa w kościołach, ale starają się Go znaleźć gdzieś, gdzie niełatwo Go widzieć, ponieważ On jest tam, gdzie powinien być. Tym charakterystycznym rysem właśnie tego złego sługi jest to, że nie jest przygotowany na spotkanie z Panem. Jest niemile zaskoczony, kiedy nagle, niespodziewanie Pan przychodzi. To znaczy, żył dla innych celów niż na to, aby oczekiwać na swojego Pana. Cieszysz się na spotkanie z Panem? Albo czujesz, że jesteś jeszcze niegotowy? Nieprzygotowany? To znaczy, że czynisz coś, co byś w obecności Jezusa nie czynił. To jest ten powód tego nieprzygotowania. Więcej razy wyjeżdżałem z domu na tydzień czy na dwa tygodnie i zawsze cieszyłem się, kiedy już nadszedł ten czas, aby wrócić. Ale wiedziałem też, że i moja żona cieszy się na to, że znowu spotkamy się razem. Dlaczego cieszyła się? Ponieważ przez cały ten czas, kiedy byłem nieobecny, stale była moją żoną. Nie zapomniała na to. Stale była tą, która była przyzwyczajona do tej społeczności ze swoim mężem. I to jest taki może prosty, bardzo naturalny przykład, dlaczego właśnie chcemy spotkać Jezusa? Dlaczego cieszymy się na to, że On przyjdzie i że tą wieczność będziemy spędzali razem? Kiedy spotkaliśmy się po tygodniu czy po dwóch tygodniach, mieliśmy sobie dużo do powiedzenia i czuliśmy, że ta miłość jakby za ten czas tej nieobecności narosła w naszym życiu. Być wiernym towarzyszem Jezusa jest właśnie to, co będzie nas czynić, będzie nas trzymać w tym poświęceniu, w tym oddzieleniu do świętych rzeczy, a też do tego, aby w naszym życiu było widoczne, że jest tam Jezus. Ta czelać albo ci współsłudzy, za których jesteśmy odpowiedzialni, to są przede wszystkim te nasze dzieci. To są ci, którzy byli nam zwierzeni do tego, abyśmy byli im przykładem. A jeżeli to nie są nasze dzieci, nasze wnuki, mogą to być właśnie ludzie w zborze, te duchowe dzieci, za którymi jesteśmy odpowiedzialni. Nie jesteśmy odpowiedzialni chyba za wszystkich, ale możemy być odpowiedzialni za jednego, za dwóch, za których modlimy się, którzy są nam cenni w ten sposób, że zainteresujemy się nimi, że usłyszą z naszych ust słowa pobudzenia, słowa zachęty, słowa zainteresowania. Nagle ci podopieczni czują, że nie są sami, że jest tu ktoś, kto się nimi interesuje, kto im chce błogosławić w życiu. To jest właśnie to, co czyni nas radosnymi i szczęśliwymi, co napełnia nas w naszym życiu tym, co nam pozostawił Pan Jezus na Jego nieobecność. On przygotowuje często takie rzeczy, które są ponad nasz rozum, które nie możemy naplanować, ale jeżeli jesteśmy otwarci, jeżeli chcemy wstąpić właśnie do tej odpowiedzialności, aby należeć do tych wiernych sług, to możemy być zaskoczeni, jakim sposobem Pan Bóg chce pobłogosławić nasze życie. Podobało mi się świadectwo jednej młodej dziewczyny, która była córką ortodoksyjnych Żydów. Kiedy odeszła na studia, spotkała się z chrześcijanami na szkole wyższej i w tym zaprzyjaźnieniu się z nimi widziała, że oni posiadają coś, czego jej brakowało. I wtedy, kiedy dali jej świadectwo o Jezusie jako tym Mesjaszu, który przyszedł do narodu żydowskiego, ale też i dla wszystkich innych narodów, kiedy zaczęła czytać Nowy Testament, to uświadomiła się, że właśnie to jest to, czego jej brakuje i przyjęła Jezusa do swojego serca. I chociaż wewnątrz przeżywała wielką radość, to chwytała ją zgroza z tego, co się stanie, kiedy dowiedzą się o tym rodzice. Wyrzucą ją z domu, będzie musiała opuścić studia, będzie musiała się zatroszczyć sama o siebie. I przez pewien czas prowadziła tę walkę w swoim sercu, czy może powiedzieć to swoim rodzicom, albo to ma pozostawić tylko dla siebie. Czuła, że Jezus chce, aby podzieliła się ze swoimi rodzicami tym, co było dla niej, co stało się dla niej tak bardzo ważne. I zadzwoniła do taty i powiedziała: chcę z tobą rozmawiać. Chcę, by przy tej rozmowie była i nasza mama. A temu ojcu, kiedy to słyszał, to przebiegły przez myśl różne tragiczne rzeczy. Co się stało? Są w tym narkotyki, ciąża, albo jakiś wypadek drogowy, albo wyrzucili ją ze szkoły. Kiedy rodzice usłyszeli od córki, że właśnie przyjęła Jezusa jako swojego Mesjasza, to ten tato, który był takim aktywnym, ortodoksyjnym Żydem, czuł, jakby go ktoś uderzył do żołądka. Moja córka zdradziła wiarę swoich przodków. Ale byli to mądrzy rodzice, którzy powiedzieli sobie: nie będziemy nasilać naszą córkę, nie będziemy po niej krzyczeć, weźmiemy ten Nowy Testament, przestudiujemy go i pokażemy jej na wszystkie te fałszywe informacje, które tam znajdziemy. Pokażemy jej na wszystkie te niedostatki, które w tym Nowym Testamencie ci chrześcijanie mają spisane. I zaczęli czytać, studiować każdy z osobna. A po jakimś czasie ten ojciec, czym więcej czytał, zastanawiał się nad Nowym Testamentem, to tym więcej zaczynał widzieć, że to, co znał ze Starego Testamentu, logicznie wychodzi w Nowym Testamencie. I przyszedł taki dzień, kiedy powiedział swojej żonie: muszę ci coś powiedzieć. A żona mówiła: też ci chcę coś powiedzieć. I obaj zgodzili się, że naprawdę Jezus jest tym Mesjaszem. Jakie wielkie było to zaskoczenie dla tej ich córki, która choć spodziewała się, że przez to swoje świadectwo może stracić nie tylko relacje ze swoimi rodzicami, ale też i swoją perspektywę do przyszłości, to okazało się, że ona zyskała do Jezusa swoich rodziców. Być wierny Jezusowi to znaczy wnieść światło do życia drugich ludzi, aby nie musieli patrzeć tylko do tego nieba, kiedy Jezus uczyni jakiś cud, ale będą mogli patrzeć do naszego życia, do naszego Kościoła, aby tam widzieć Jezusa, dlatego że On tam jest i jest o wiele więcej przekonujący, o wiele więcej świadczący o tym, że Jezus co prawda odszedł, ale tak jak powiedział, pozostając z wami po wszystkie czasy, tak On pozostaje. Pozostaje w tych potrzebnych, w tych niepopularnych miejscach, w których powinniśmy Go szukać i powinniśmy tam być. Amen.